Krótka piłka.
Dzień dobry, z tej strony Krótka piłka. Tradycyjnie przychodzimy do Was z porcją najświeższych newsów piłkarskich. Ze mną tradycyjnie w studiu stali eksperci, bo któż by inny, Kasper Czuba, witam Cię.
I stale witam niezmiernie serdecznie.
I Damian Nitka, witam.
Cześć wszystkim.
Przy mikrofonie Oskar Śmiałek, a oczywiście wrócimy do pierwszego tematu. Będzie to Polska Ekstraklasa i Pierwsza Liga, omówimy sobie koniec sezonu. No, dużo się działo, chętnie byśmy z wami się podzielili naszymi spostrzeżeniami, kto w ogóle awansuje z pierwszej ligi do baraży, kto bezpośrednio, bo tam jeszcze przetasowania będą gigantyczne, ale wrócimy do was po krótkiej przerwie muzycznej. If I was an astronaut, I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars, but I'm only human and I'm drifting in the dark. Ach, jakże piękną piosenką weszliśmy dzisiaj w tę audycję. Niech United Kingdom wypuszcza takie coś co roku, to będzie wspaniale. A teraz przechodzimy tradycyjnie do tematów piłkarskich. Wiem, że Kasper, chcesz pogadać o swojej niedługo ulubionej lidze, czyli pierwszej lidze polskiej, ale jednak wypada wspomnieć parę zdań o Ekstraklasie, że zakończyła ona w ten weekend sezon, całkowicie już koniec. No i dyskutowaliśmy ostatnio, czy to Śląsk, czy Wisła Płock się utrzyma. Chyba z tego, co pamiętam, oboje typowaliśmy, że Śląsk się utrzyma, bo Wisła Płock, no wiadomo w jakiej formie była. No i się wydarzyło, Wisła Płock spada z hukiem z Ekstraklasy. No i jak to skomentujecie, czy to jest jakaś sensacja, bo byli, pamiętajcie, liderem po części sezonu. Wszyscy mówili, że europejskie puchary w Płocku na nowy stadion, a były, tu będzie pierwsza liga.
Były głosy nawet w Płocku, że idziemy po mistrzostwo, mamy szeroką ławkę rezerwowych, mocną pierwszą jedenastkę i to wszystko tak wygląda, że po prostu no, Płock walczy o mistrzostwo, a tak naprawdę no, Płock po tej siódmej kolejce, gdzie został liderem ekstraklasy, no mocno siadła gra całego zespołu i chyba... Rzadko się zgadzam z tym dziennikarzem, ale akurat w tym temacie ma rację. Paweł Paczul z Weszło powiedział w wczorajszym programie, mówiąc o tym, że w kluczowym momencie liderzy Śląska dojechali, a liderzy Wisły Płock nie dojechali. To jest chyba najlepsze możliwe podsumowanie, najlepsza możliwa ocena tego, dlaczego to Wisła Płock spadła, a nie Śląsk. No bo nie oszukujmy się, Erik Exposito naprawdę w kluczowych momentach i John Yeboah wyglądali naprawdę bardzo dobrze. A nic, nie za wiele dobrego można powiedzieć o formie Rafała Wolskiego czy Mateusza Szwocha. I no, Wisła Płock spada zasłużenie, co by nie mówić. To jest efekt wielu dziwnych decyzji. Pozbycie się Dawo, pozbycie się Krywociuka, zwolnienie Pawola Stano na dwie kolejki przed końcem, jeżeli zwalniać to szybciej, zwłaszcza widząc, że Wisła Płock no, fatalnie punktuje na wiosnę, więc no, seria błędnych decyzji przyczyniła się do tego, co się wydarzyło w sobotę.
Wisła Płock to jest no, niesamowity przypadek i to jest no, najbardziej niespodziewany spadek chyba w XXI wieku w Ekstraklasie. Chyba no, przebili nawet pod Beskidzie kilka lat temu, ale no, to, co zrobiła Wisła Płock, no, to jest no, niewiarygodne, patrząc na to, że wystartowali genialnie. No ale no, to, co Kacper powiedziałeś, dużo błędnych decyzji i Wisła Płock naprawdę bardzo chciała tego spadku wiosną, zrobili wszystko, aby to zrobić, no i to się udało, no bo jeżeli zarząd klubu wyjmuje najlepsze elementy ze swojej jedenastki, no to trudno się spodziewać, żeby ta gra wiosną wyglądała dobrze, ale z drugiej strony, no też trzeba przyznać, że piłkarze, którzy byli w składzie, też nie prezentowali się najlepiej, no bo nawet w takim zestawie osobowym ta Wisła Płock spokojnie powinna się utrzymać. I jak gdzieś analizując to, co się wydarzyło z Płockiem pod koniec tej rundy, no to oni popadli w taki dziwny marazm, w taką formę, z której po prostu się nie potrafili wydostać, bo zaczęli przegrywać mecz za meczem. Czasami i gra nie wyglądała tak źle, ale te mecze przegrywali. No i no cały czas wszyscy byli bardzo spokojni, mam wrażenie, w Płocku, że i tak nie spadną, że są gorsi, że okej, przegrywamy, ale spokojnie byliśmy tam, mieliśmy niezłą przewagę, że po zakończeniu rundy byliśmy na piątym miejscu, że nawet jak będziemy słabo punktować, i tak się w tej lidze utrzymamy. Dlatego też właśnie sprzedali tych swoich najlepszych piłkarzy. No i co się okazało, że Śląsk w najważniejszych spotkaniach tego sezonu, czyli w bezpośrednim meczu z Wisłą, no i w starciu z Miedzią wygrał. Płock w tych najważniejszych spotkaniach nie wygrał, a często prowadził, tak jak w spotkaniu ze Śląskiem czy w meczu z Rakowem. Nie potrafili, czy też chyba w starciu z Górnikiem Zabrze, więc mieli mnóstwo sytuacji, żeby tych punktów więcej zdobyć, no i na końcu okazuje się, że spadają z tej ligi. Spadek zupełnie niespodziewany, no i niesamowicie przykra historia dla kibiców Wisły Płock, bo to, co oni zrobili wiosną, jest niemal niewytłumaczalne.
Okej, okay, tak jak wspomniałem wcześniej, będą otwierali wtedy stadion w pierwszej lidze, ale właśnie co do tej pierwszej ligi, to jak uważacie, tak proszę was o w miarę szybką odpowiedź, czy Wisle Płock zajmie dłużej niż jeden sezon powrót do Ekstraklasy, czy wróżycie szybki powrót?
Nie wiem.
Bo ja ci, to się
dobra
nie da.
Odpowiedź.
Szybko się na to pytanie odpowiedzieć nie da, bo no nie wiemy, jakie będą jaka będzie skala zmian w Płocku, no bo oni dopiero w sobotę pożegnali się z Ekstraklasą i myślę, że dopiero te decyzje w Płocku będą następować. Dzisiaj można powiedzieć pożegnanie z pracą dyrektora sportowego Pawła Magdonia, więc to już pokazuje, że w Płocku zaczynają się te pierwsze głowy po spadku lecą i zobaczymy, kto będzie kolejny, ale no ja sobie nie wyobrażam...
O prezesie się mówi.
Tak, ale sobie nie wyobrażam, żeby piłkarz w stylu piłkarz pokroju Rafała Wolskiego czy Dominika Formana biegał po boiskach pierwszej ligi. I moim zdaniem tacy zawodnicy, jak Mateusz Szwoch też moim zdaniem, Wisła paru naprawdę moc dobrych zawodników jakościowych straci, to jest pewne.
Okej, okay, a jeszcze mam do was pytanie, co do trenera sezonu czy zawodnika sezonu, może byście jakieś swoje typy podrzucili, bo czy to będzie na przykład Kostaru, nie? Aj za to, że wygrał Puchar Polski i uporządkował Legię, czy na przykład Van den Brom, chociaż to się, bo on jest też typowany w tej,
W jakich względach ty chcesz oceniać, bo możemy Kosta oceniać za puchary, Van den Broma oceniać... za puchary, Papszuna za ligę,
znaczy,
tego
czy tylko
za ligę,
czy jakby trener polskiej piłki w ogóle?
Trener sezonu polskiej piłki, powiedzmy.
No to wydaje mi się, że Marek Papszun jednak za Mistrzostwo Polski, okay. Jakby Raków był na polskim, na tym polskim piłkarskim rynku drużyną najlepszą. Oczywiście doceniamy to, co zrobił Kostar Niejeć i John Van den Brom, który jako pierwszy od dawna połączył rozgrywki krajowe z europejskimi, no ale wydaje mi się, że to, co zrobił Raków w tym sezonie, no jest wyjątkowe i dla mnie to jest no, taki bardzo mocny kandydat.
Ja też się zgadzam z Damianem w przypadku właśnie trenera sezonu i Marka Papszuna, bo osiągnął to historyczne Mistrzostwo Polski, odchodzi, no można powiedzieć, w blasku chwały i z dużym sukcesem na koncie i też no, z takim dużym sukcesem do CV, tak? Bo nie wiemy, gdzie Papszun pójdzie dalej, a bardzo możliwe, że pójdzie gdzieś od razu już pracować. Ale ja bym docenił też, no, doceniłbym właśnie Van den Broma, Runiaicza, ale też Dawida Szulczka, kolejny sezon rzędu, Warta skazywana, można powiedzieć, na pożarcie, na spadek, a Warta Poznań, ósma drużyna ligi, która naprawdę wielu ciekawych zawodników w tym sezonie tam w Poznaniu się przewinęło.
Okej, ja się podpisuję pod tym waszym typem Marka Papszuna. Ty pochwaliłeś Dawida Szulczka, to ja jeszcze Kamila Kuzerę pochwalę.
Ja na bardzo, bardzo
fajnie koronę pozbierał z praktycznie pewnego zespołu do spadku na miano tego prawie, że środka tabeli. Solidny zespół zrobił z korony. Ale jeszcze pytanko o tego MVP wśród zawodników, czy to będzie na przykład Josue, Grosicki czy Podolski, jak byście myśleli?
Josue mi się wydaje, że to był piłkarz, który był absolutnie wyjątkowym graczem pod względem technicznym, jakościowym, też miał po prostu przegigantyczny wpływ na grę Legii Warszawa i to, co zrobiła Legia, że przedłużyli z nim kontrakt, to następny sezon jest wielkim osiągnięciem i no dla mnie Josue był najbardziej wyróżniającym się piłkarzem, ale oczywiście z szacunkiem dla Kamila Grosickiego, który dla mnie jest właśnie tym numerem dwa, no bo fantastyczny też sezon miał indywidualnie dla siebie, był no takim najmocniejszym punktem pogoni.
Zabierz Legię Josue, to tak naprawdę Legia nie jest wicemistrzem Polski, a drużyną na połowę ligowej stawki, bo taka jest moim zdaniem prawda o Legii i prawda właśnie o wartości Josue.
To jest twoja prawda futbolu.
Tak, prawda futbolu Kacpra Czuby, ale Josue naprawdę, to kolejny dobry sezon, bo pamiętajmy, że ten pierwszy sezon Josue w Legii też był dobry, tylko bez sukcesów drużynowych, bo tam lider asyst, 15 asyst miał chyba w poprzednim sezonie, więc to naprawdę wysoki wynik, a teraz no, jego wartość, jego gra dla Legii, jego to, co on wnosi do gry drugiej linii Legii, to jest naprawdę nieocenione, ale no, Kamila Grosickiego też bym docenił i to, co ci nieraz podkreślam, Kamil Grosicki musi dostać jeszcze lepszy, ciut lepszy zestaw zawodników wokół siebie i Pogoń może grać w Mistrzostwo Polskie, ale musi dostać, naprawdę mówię jeszcze raz, ciut lepszy zestaw zawodników wokół
siebie.
I
napastnika, no bo to ile sytuacji po jego padaniach marnowali Anquist lub Zachowicz, no to było nieporozumienie. On tych asyst mógł mieć około 20 i powinien mieć, no ale Pogoń ma bardzo nieskutecznych napastników i to gdyby był lepszy snajper Pogoń, myślę, że mogłoby być wyżej w tabeli, a niekoniecznie zająć czwartą pozycję.
Tak, wydaje mi się, że Pogoń zakontraktuje na pewno jakieś wzmocnienia w tym w ofensywie. Teraz te odejścia, co ogłosili, czy Kostasa i Michała Kucharczyka, czy zwolnią dużo budżetu płacowego i spowodują, że będzie można kogoś zatrudnić. Z tego, co słyszałem co do Pontusa, to są plany, żeby został w Szczecinie. Ja byłbym zadowolony, bo uważam, że ten zawodnik, nawet jeżeli liczb dobrych nie miał, może aż tak w tym sezonie się oczekiwało po nim, to dużo poza samymi, właśnie samymi liczbami wnosił do zespołu, widziałem.
Dużą nieskuteczność, to
no to też, ale bardzo moim zdaniem mądrze zachowuje się na boisku, to on docenił, dał jeszcze mu jeden sezon. Z racji na to, że FIFA przedłużyła te bany na kontrakty z rosyjskimi klubami, to można go przedłużyć. No i on jest też sam chętny, z tego co wiem, żeby zostać w Szczecinie na kolejny sezon, więc byłby to dobry ruch, ale oczywiście zgadzam się z wami, panowie, że przydałoby się wzmocnić jeszcze bardzo ten zespół, gdyż jak Kasper powiedział kiedyś do mnie, że Pogoni dać jeszcze tam paru porządnych grajków, to mogą walczyć o mistrza Polski.
No bo Kamil Grosiński po prostu na to zasługuje i tylko szybka taka uwaga w kwestii Almqvista, że Almqvist jest napastnikiem, od napastników oczekuje się zdobywania bramek, tych nie miał za wiele i tu się właśnie zgodzę z Damianem też w kwestii tej nieskuteczności.
No, to są czelne uwagi, przyjmuję je do wiadomości, ale zrobimy sobie przerwę krótką na aktualności i muzyczkę, jedna piosenka poleci też i wrócimy jeszcze do tematu polskiej piłki, bo trzeba dokończyć. Wracamy za chwilkę.
Krótka piłka.
Wracamy jeszcze do tematów polskiej ligi, gdyż nie dokończyliśmy do końca, to trzeba parę rzeczy jeszcze wyjaśnić. Mianowicie mam pytanie do redaktora Lechia Gda.pl, właśnie o Lechię Gdańsk. Grali ostatni mecz sezonu w Gliwicach z Piastem i co dziwne, może w tym sezonie Lechia prowadziła w tym spotkaniu, no ale się skończyło przerwaniem spotkania z powodu rzucania rac przez kibiców na boisko, no i przewiduje się, że skończy się walkowerem dla Piasta, że klub nie wyrobi minutów młodzieżowców przez to i proszę cię, żebyś uplastycznił nam to sytuację całą zresztą.
No skandaliczne pożegnanie, no co tutaj dużo mówić. Lechia, no, żegna się w sposób niegodny. Rozumiem kibiców zdenerwowanie, wkurzenie na obecną sytuację w Lechii, no ale jednak takie działania, które zostały zaprezentowane w Gliwicach, no są kompletnie niepotrzebne i działają na szkodę klubu, bo to nawet nie chodzi o to zwycięstwo, bo to by nic nie dało, ale no kara za niewypełnienie limitów młodzieżowców jest bardzo duża. No i to po prostu to, co się wydarzyło, to, co zaprezentowali kibice Lechii, było po prostu działaniem na szkodę klubu i tyle ode mnie, no co tutaj dużo więcej mówić. No skandal i smutno się Lechia żegna z Ekstraklasą.
A ty, Kasper, potwierdzisz te może doniesienia właśnie co do tych pieniędzy, bo sam pisałeś chyba tweeta, że będą dodatkowe kary za rzucanie rac, za walkover i jeszcze za niewyrobienie młodzieżowców, czy jak to się odbije na budżecie Lechii?
Możemy spekulować, ale mi się wydaje, że jeżeli to zależy też, co podejmie, jaką decyzję podejmie komisja ligi w środę, ale no nie da się ukryć, że zapewne ten mecz zostanie uznany jako walkowy dla Piasta i zapewne nie będzie liczonych tych 79 minut, co sprawia, że Lechia, która mogłaby tych minut mieć wyrobionych 237 i mieć spokojnie wypełniony limit młodzieżowców i mieć łącznie 3041 minut, tego limitu nie wypełni i czekają płacenie pół miliona złotych kary, no bo taki jest próg od 2,5 tysiąca do 2999 minut, więc a co do samej sytuacji z racami w Gliwicach, no to powiem tak, tych ludzi, którzy to zrobili w Gliwicach, rzucili te racy w Gliwicach, moim zdaniem nie można nazywać kibicami Lechii. Powiem, to jest może dosyć mocne stanowisko, ale no to nie jest działanie na, nie wiem, korzyść klubu, to jest działanie na szkodę klubu i to jest działanie, nie zrozumiem tego. Jechać, wytłumaczcie mi ten sens, jechania całą Polskę, spędzenie
nie ma to sensu.
6-7 godzin w pociągu, żeby sobie pojechać do Gliwic, wejść na stadion i porzucać sobie racę na boisko.
No nie ma to sensu, no ale no wydarzyło się, no co dla tutaj mnie, by dużo mówić.
Dla mnie to jest po prostu czysty idiotyzm i tyle w temacie.
No ciężko się z wami panowie nie zgodzić, no bardzo głupio zrobili, no to jest działanie, jak sam powiedziałeś Kasper i ty Damian wcześniej, no działanie na szkodę klubu. No już kończąc wątek Ekstraklasy, chciałem pogratulować już ostatni raz w tym sezonie Rakowowi Mistrzostwa Polski, no oraz Legii, Lechowi i Pogoni za zakwalifikowanie się do europejskich pucharów, będą naszą Polskę reprezentować już niedługo, bo w lipcu, w eliminacjach do europejskich pucharów.
Pod koniec czerwca losowania będą, więc tak jest. Ciekawie.
Emocje będą duże na pewno, zwłaszcza dla kibiców tych czterech klubów. No i żegnamy Miedź Legnica, Lechię i Wisłę Płock z rozgrywek Ekstraklasy. No zobaczymy, jak szybko wrócą te kluby. Wypełnili życie, że jak najszybciej Lechia wróci. No, oby jak najszybciej. Oby, no Kasper, teraz o tym opowiesz, planie trzyletnim przy temacie pierwszej ligi, no ale chyba jednak liczymy, że Ekstraklasa w Gdańsku jak najszybciej powróci, to jest miasto, no, które już długo odwykło od grania w tych niższych ligach i trzeba po prostu liczyć, że powróci jak najszybciej. A teraz przechodzimy do tematu pierwszej ligi, Kaspera już chyba ulubionej, gdyż chciałeś bardzo porozmawiać o sytuacji w walce o awans. Dzieje się bardzo wiele, gdyż w tej kolejce Ruch Chorzów najpierw stracił punkty, na co czekała Wisła mocno. I kiedy Wisła mogła przeskoczyć Ruch, również straciła punkty. Opowiedz nam coś o tej sytuacji.
No to jest sytuacja absolutnie niebywała. To, co się dzieje na końcu sezonu w pierwszej ligi, to mi się akurat przypomina sytuację z Ekstraklasy sprzed paru sezonów, gdzie o mistrzostwo Polski w grupie mistrzowskiej rywalizowała Jagiellonia, Lech, Lechia i Legia. I pamiętam pierwszą kolejkę, gdzie wszystkie cztery zespoły grały u siebie i wszystkie cztery solidarnie przegrały, bo no po prostu nikt nie chciał wygrać wtedy Mistrzostwa Polski.
Nie było takiej sytuacji.
Znaczy, na pewno była w tym gronie Jagiellonia, Legia i Lechia, ale nie wiem, czy Lech, tu się mogę akurat pomylić, ale wydaje mi się, że była taka sytuacja, że wszystkie ja zespoły przegrały sezon u siebie.
Na pewno Lech przegrał z Koroną wtedy chodzi, mecz pierwszy.
Nie chodzi mi...
Legia przegrała, ale Lechia chyba swój mecz wygrała z tego,
nie, chodzi mi o sytuację chyba w sezonie którymś, gdzie...
No, sezon 16-17 to był, kiedy wszystkie zespoły walczyły, kiedy była multiliga cztery kolejki. Multiliga cztery zespoły walczące o Mistrzostwo Polski, to był sezon 16-17.
No może tak, ale to nie, po prostu mi chodzi o sytuację, że pamiętam cztery zespoły chyba rywalizujące o Mistrzostwo Polski, albo tak będące w czołówce, przegrały wszyscy gospodarze w pierwszej kolejce przegrali. Był taki jeden sezon w grupie mistrzowskiej na 100%. W kwestii już wracając do pierwszej ligi, to właśnie ta sytuacja, gdzie masz Ruch Chorzów 59 punktów i który przegrywa w weekend z GKS-em Katowice. Wisła Kraków, która czekała wręcz na tą wpadkę Ruchu, żeby przed ostatnią kolejką rozdawać karty i tylko po prostu wygrana w Łęcznej dawałaby jej wymarzony powrót do Ekstraklasy. Wisła Kraków postanowiła jeszcze bardziej nam uatrakcyjnić tą zabawę i przegrać z Zagłębiem Sosnowiec w końcówce 1-2 na własnym stadionie. I z tej sytuacji beneficjentami tej sytuacji jest Termalika, która przeskoczyła Wisła w tabeli, wygrywając wyleciało mi z kim
Z Resowią,
ale tam musieli nadrabiać straty, bo przegrywali 1-0 i chyba ostatecznie skończyło się 2-1.
Dokładnie.
A z kolei Puszcza Niepołomice dzisiaj gra ze zdegradowaną już Skrą Częstochowa i też ma szansę przeskoczyć Wisłę Kraków. Wisła Kraków, która mogła w ostatniej kolejce rozdawać karty, być pewna wejścia do ekstraklasy w przypadku wygranej, wyląduje przed tą kolejką najprawdopodobniej na piątej pozycji.
Więc no, w sobie Kasper, no wyjaśniłeś wszystko, ta ostatnia kolejka będzie niesamowicie ciekawa, bo no, dowiemy się, kto zajmie te drugie miejsce gwarantujące bezpośredni awans do ekstraklasy, no ale też poznamy kolejność drużyn, które wystąpią w barażach. To będzie trzeci, czwarty, to jest bardzo ważna informacja, no bo te zespoły zagrają pierwsze mecze u siebie, tak? Więc to jest bardzo interesująca sytuacja przed ostatnią kolejką i się jeszcze wiele może zmienić. Aktualnie Puszcza bezbramkowo remisuje, ale ten mecz zaczął się o godzinie 18, więc dopiero 13 minut tego spotkania minęło, ale również bardzo interesująca walka jest o szóste miejsce, które daje udział w barażach. To będzie batalia pomiędzy Stalą Rzeszów, Arką Gdynia i Podbeskidziem Bielsko Biała. W najlepszej sytuacji jest Stal Rzeszów, która jest aktualnie na tym miejscu szóstym. W ostatniej kolejce gra właśnie również ze zdegradowaną Skrą Częstochowa. Arka, z tego co pamiętam, w ostatniej kolejce gra z Brukbetem w Niecieczy, więc bardzo trudne starcie. No, Podbeskidzie w ostatnich tygodniach nie wyglądało najlepiej, ale wreszcie wygrali swój mecz. Co prawda ze Spadkowiczem, czyli z Sandecją Nowy Sącz, ale się przełamali po serii gorszych spotkań i oni grają u siebie z Resowią, więc też bardzo interesująca walka. No zobaczymy, pamiętamy przypadek Górnika Łęczna, który właśnie z szóstego miejsca zupełnie niespodziewanie wszedł do ekstraklasy. Więc no, pierwsza liga jest niesamowicie interesująca i ten finisz pierwszej ligi, nie oszukujmy się, jest dużo ciekawszy niż finisz ekstraklasy, bo co chwilę się ta sytuacja zmienia, co chwilę jakaś inna drużyna jest na drugim miejscu. No zobaczymy, ja bym nie przekreślał jeszcze takiego scenariuszu, że Puszcza Niepołomice ostatecznie wejdzie jeszcze z drugiego miejsca, to byłby hit.
Ja tylko jeszcze pokrótce bym wspomniał w sytuacji walki o szóste miejsce, bo to jest moim zdaniem warto zwrócić uwagę, że Arka i Podbeskidzie muszą swój mecz wygrać, no bo w przypadku zrównania się punktów ze Stalą Rzeszów obie drużyny mają gorszy bilans meczów bezpośrednich, a ponadto Arka, a ponadto Podbeskidzie też musi liczyć na zgubienie punktów przez Arkę przy swoim zwycięstwie, więc Podbeskidzie ma sytuację najgorszą, ale w ogóle tylko jeszcze jedna stawka o zespołach walczących o awans, że w wielu przypadkach będą się liczyć mecze bezpośrednie zapewne, w niektórych przypadkach. I na przykład jest taka sytuacja, że Puszcza ma 6 punktów zdobytych w starciu z Wisłą Kraków, Ruch ma 6 punktów zdobytych w starciach z Puszczą i a na przykład Ruch Termalika macie po 3 punkty i bilans bramkowy 3-3, więc niektóry ruch nie dość, że ma tą przewagę, to ma jeszcze dobre mecze bezpośrednie.
No, to co powiedziałeś, tych kombinacji jest wiele i będzie po prostu mała tabela, ale jeszcze na sam koniec, bo widzę, że Oskar się niecierpliwi, trzeba powiedzieć o sytuacji w drugiej lidze w ogóle, bo ona też
jest... Mi o pierwszej się powiedzieć, teraz przejdziemy do drugiej ligi.
No to dobra, no to proszę, mów.
No ja chciałem powiedzieć, co do mojego zdania, no to ja stwierdzę, że Arka nie wejdzie w ogóle do baraży, twierdzę, że Stal Rzeszów jednak się zakwalifikuje, powiedziałeś, że najłatwiejszy mecz, zgadza się, największą szansę, nawet się nie zdziwię, jak Podbeskidzie przeskoczy Arkę Gdynia i skończy Arka na 8 miejscu. No bo Termalika będzie na pewno na tym mecz mocno skoncentrowana, wyjdzie, bo oni mają szansę na bezpośredni awans do ekstraklasy, także nie będzie na pewno taryfy ulgowej. No a co Wisła zrobiła, no to porównuje się ją do Borussii Dortmund, może trochę nad wyrost, ale no na pewno schrzanienie sobie całego sezonu, być może to porażką z zespołem, którym Zagłębiec nawet nie jest zespołem, który powinien urywać punkty tym topowym zespołom walczącym o ekstraklasę. Także ja typuję, że Ruch Chorzów skończy ostatecznie drugi, a Wisła, tak jak Kasper powiedział, może zlecieć nawet na te miejsce, które zabierze im grę u siebie na stadionie w barażach o ekstraklasę. No i możemy teraz przejść do tej drugiej ligi. Chcesz zacząć?
Tak jest. No to w drugiej lidze sytuacja jest również ekstremalnie interesująca. Oczywiście Polonia Warszawa ma zapewniony awans do pierwszej ligi, ale tutaj również seria niewykorzystanych szans. Czy to Stomil Olsztyn, który w ten weekend zremisował swoje spotkanie z Siarką Tarnobrzeg, Kotwica Kołobrzeg, która mogła sobie zapewnić już bezpośredni awans do pierwszej ligi, przegrała w Kaliszu z lokalnym KKS-em, więc no tutaj sytuacja również ekstremalnie ciekawa. Również jeśli chodzi o baraże, no to tak naprawdę wciąż jest walka o szóstą pozycję pomiędzy Puławami, a tak naprawdę Kaliszem, Lublinem. Pruszków również ma nawet szansę na drugą pozycję. W ogóle widziałem takie wyliczenia, że Stomil ma szansę na drugie miejsce, ale i również na siódme, więc tak. No zobaczymy. Te ostatnie kolejki i w pierwszej, i w drugiej lidze są ekstremalnie ciekawe. Nie ma chyba sensu tutaj mówić o jakichś ewentualnych wariantach, no bo będzie po prostu jak będą padać te bramki, to co chwilę się to będzie zmieniać, więc no liczę na ogromne emocje i na szybkie, dynamiczne zmiany sytuacji, bo na to się tak naprawdę zapowiada.
Można tak naprawdę już, jak ktoś spojrzy w tabelę i zobaczy siódmą Wisłę Puławy, która ma 53 punkty, to ktoś powie, dobra, no to Wisła Puławy już nie ma praktycznie szans, a Wisła Puławy w ostatniej kolejce gra z rezerwami Lecha Poznań, które już mają zapewnione utrzymanie, a też ponadto jak spojrzymy właśnie w te bilanse meczów bezpośrednich, które mogą decydować przy równej liczbie punktów, to Wisła Puławy z większością drużyn poza Zniczem Pruszków ma ten bilans znacznie, znacznie lepszy. No 6 punktów zdobytych ze starciach z Stomilem i bilans bramkowy 5-1 w tych meczach, 6 punktów z Kaliszem, 6 punktów i aż 7-2 bilans bramkowy z Motorem Lublin, więc Wisła Puławy naprawdę nie stoi na straconej pozycji, a pamiętajmy, że Motor ma naprawdę niełatwe wyzwanie, no bo jechać na Konwiktorską do Warszawy na mecz z Polonią, która będzie świętować, celebrować awans i będzie chciała dobrze zakończyć ten sezon, to nie będzie łatwa sprawa. Też słyszymy różne doniesienia wokół Motoru Lublin, które stawiają ten klub w niekorzystnym świetle, ale no ta sytuacja naprawdę będzie ciekawa i choć ty uważasz, że Kotwica pokonał się w ostatniej kolejce Pogoń Siedlce i awansuje, to ja mam wrażenie, że Kotwica się potknie i Stomil to zrobi. Ja myślę, że Stomil, który pojedzie do Stężycy, wygra i ten.
Ja szczerze powiedziawszy, ja nie wykluczam rozwiązania Znicza, który wygra w Krakowie z Kutnikiem, bo zarówno Kotwica, jak i Stomil mają trochę zadyszkę pod koniec tego sezonu, a Pruszków jest na takiej dobrej fali. No zobaczymy. Trudno przypuszczać. W niedzielę o 18 chyba rozpocznie się ostatnia kolejka drugiej ligi. Fantastyczne emocje to będą.
Fantastyczny weekend z pierwszą i drugą ligą. Multiliga.
Tak jest. Najlepsze, co jest w piłce, to tak. Chyba się wszyscy zgodzimy. Mhm. No, ja uważam, panowie, tak jak powiedział tu Kasper, że Kotwica u siebie, kiedy na pewno kibice przyjdą, no będzie no taka sytuacja, ale też Borussia, no, że będzie trzeba przypieczętować sezon, historyczny awans zrobić do pierwszej ligi. No, mi się wydaje, że udźwigną jednak presję, że to nie jest zespół mentalnie taki skompromitowany. Będzie na pewno ciekawa walka w tych barżach, tak powiedzieliście, bo tam może właśnie trzeci Stomil zaraz być siódmy, czy Wisła Puławy awansować w górę ostro. I też bym nie był taki pewien, czy ten Stomil w Stężycy wygra. No, Stężyca nie gra super dobrze w tym sezonie, ale wiesz, to są multiligowe rozstrzygnięcia.
Stężyca jest na poziomie Lechii Gdańsk i kilka razy zmieniła w tym sezonie trenera, więc...
A macie niedaleko paradoksalnie, znaczy ja też w sumie jestem z wami. Można się do Stężycy na Meczycho wybrać, gdybym miał jakiś transport, bym chętnie zobaczył, bo to w sumie... Ciekawe, czy będzie stadion wyprzedany w Stężycy, bo to tam, Damian, byłeś kiedyś, tam chyba dużej pojemności nie ma.
Nie, ten stadion nie jest zbyt okazały, jeśli chodzi o wielkość, skromny obiekt.
Okej, okay, no to na pewno będą ciekawe rozstrzygnięcia. Przedstawili się tu swoje jakieś predykcje, jakieś przewidywania. Ja stawiam jednak na tą Kotwicę. A teraz skończymy temat polskiej piłki, przejdziemy za granicę, bo tam też się działo bardzo dużo, na pewno nie mniej niż w Polsce, ale pierw będzie przerwa muzyczna, trzeba trochę odetchnąć. Zaraz wracamy.
We'll be right back.
przejdziemy teraz sobie za zachodnią granicę, do tematu bardzo dla mnie nieprzyjemnego, ale trzeba o tym powiedzieć. Zakończyła się sezon Bundesligi, była Multiliga, 34. kolejka, Borussia Dortmund, mecz u siebie z Mainz, który już o nic nie gra. Wystarczy przypieczętować zwycięstwem, bądź nawet w przypadku dobrego wyniku w meczu Köln-Bayern zremisować. No ale zaczyna się 0-2 dla Mainz, wielki strach w kibicach, a w ogóle do Dortmundu wtedy słyszałem, że 500 tysięcy kibiców z całego świata, można powiedzieć, przyjechało, żeby celebrować mistrza Niemiec pierwszego od tych 11 lat.
A ciebie tam nie było?
No nie było mnie, niestety jeszcze nie zarabiam tyle pieniędzy, żeby się wybrać na taki wyjazd, ale kiedyś na pewno, jak będzie taka okazja raz, to chętnie się wybiorę. No ale w każdym razie kończąc, no po prostu Borussia tradycyjnie zawaliła mecz, który powinna wygrać. Miała rzut karny, miała pełno sytuacji, nie wykorzystała oczywiście ich. Obudzili się jak zwykle z ręką w nocniku na sam koniec, co przyniosło jedynie 2-2. Z Mainz, co przez zwycięstwo Bayernu nie dało mistrzostwa. Borussia spadła na drugą pozycję i przy równej liczbie punktów Bayern zdobył mistrzostwo Niemiec. Mówię to niestety, no ale pewnie wy do tego podejdziecie bardziej obiektywnie. Ja powiem szczerze, że boli mnie to dalej i będzie bolało pewnie następne lata, bo to było wystawienie piłki po prostu na pustą bramkę i przestrzelenie tej bramki. Po prostu jest niewiarygodne.
No to jest, no to rzadko w sporcie jakby używam słowa kompromitacja, no bo to jest takie ostre stwierdzenie. Tutaj może też jest trochę za ostre, ale jednak to powiem. No Borussia się skompromitowała w meczu z Mainz, no i pokazała, jak jest słabym mentalnie klubem w porównaniu do Bayernu Monachium. No mieć taką sytuację, no grać z Mainz, które to, trzeba oddać Mainz, że zagrali naprawdę dobre spotkanie, mimo że nie walczyli o żadne puchary czy o utrzymanie, to podeszli bardzo profesjonalnie do tego meczu i się świetnie postawili, no to mimo wszystko to jest Mainz, ty jesteś Borussią Dortmund, masz zdecydowanie lepszych piłkarzy, no i nie radzisz sobie po prostu mentalnie z tym spotkaniem. I no Borussia pokazała to, co do czego nas przyzwyczaiła przez ostatnie 11 lat, że jest klubem, który w tych najważniejszych momentach nie radzi sobie z presją. No, niewykorzystany rzut karny przez Sebastiana Allera, tego to chyba najlepiej dowodzi. To, co robiła obrona, też było niesamowite, no bo dwie stracone bramki naprawdę w takich trochę no, żenujące były te błędy w obronie. Też mi się wydaje, że bramkarz Borussii mógł się lepiej zachować przy drugim trafieniu dla Mainz, ale no, Borussia naprawdę zagrała bardzo słaby mecz, zaskakująco słaby mecz. No ja tak sobie myślę, że jeżeli nie wykorzystuje się tak dobrej sytuacji, Bayern, który był ekstremalnie słaby w tym sezonie, jak na realia, do których nas przyzwyczaił przez ostatnie 15-20 lat, był ekstremalnie słaby, a Borussia i tak tego nie wykorzystała. To mi się wydaje, że Borussia już nigdy nie wygra mistrzostwa Niemiec, że Bayern będzie cały czas te wygrywał, no bo to była sytuacja, w której no, nie dało się tego zaprzepaścić, oni tak zrobili. Bayern wygra według mnie 10 następnych mistrzostw, no bo Bayern już sobie na to nie pozwoli. Bayern był ekstremalnie słaby w tym sezonie już, mimo że zobaczcie, jaki jest Bayern Monachium, wygrali mistrzostwo Niemiec, a dla nich ten styl jest absolutną kompromitacją i od razu już nie ma Kana, już nie ma Salihamidzicia w klubie, teraz Bayern będzie tylko lepszy, mi się wydaje, no i Borussia no, miała taką sytuację, no dla mnie to jest dramat to, co wykonała Borussia i no kibicom tego klubu absolutnie współczuję, bo to jest niesamowicie dla nich bolesne, ale no, takiej sytuacji już no, nigdy nie będzie po prostu.
Ja przed tą multiligą Bundesligi spytałem się pewnego eksperta, czy Borussia Dortmund dowiezie to mistrzostwo u siebie w meczu z Mainz. Usłyszałem odpowiedź, no Borussia u siebie wygrywa z każdym po ładne 4-5-0, 14 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka.
0
no,
porażek.
Pewne 4-0 pewnie będzie i spojrzałem po tej opinii, spojrzałem sobie na 20 minutę meczu i 0-2 dla Mainz i takie powiadasz 4-0, powiadasz, że po mistrzostwo, więc no Borussia no nie ma co mówić, że to moim zdaniem Borussia z Bayernem nie rywalizowali o tytuł mistrza Niemiec, tylko o tytuł kompromitacji sezonu, bo nie oszukujmy się, że nieważne kto by przegrał walkę o to mistrzostwo, no to można byłoby o nim mówić kompromitacja sezonu. W przypadku Bayernu, co prawda, można byłoby o tym mówić bardziej, no bo zmiana Nagelsmana na Tuchela, ta cała sytuacja, że Manuel Neuer jedzie sobie na narty i kontuzuje się do końca sezonu, sytuacja, gdzie Kani i Salihamidzic, jak powiedziałeś, Damian, są zwolnieni po końcu po skończonym spotkaniu tak naprawdę. I jeszcze czytałem dzisiaj, że Thomas Tuchel może jeszcze odejść z Bayernu już teraz, mimo zdobycia Mistrzostwa Niemiec, to prawda w kompromitującym stylu, ale jednak zdobycia Mistrzostwa Niemiec.
Oni się tak naprawdę doczołgali tak. do tego mistrzostwa.
Któryś z ekspertów na Twitterze, jak czytałem taką opinię, że szczerze mówiąc, w tym sezonie Mistrzostwa Niemiec nie powinno się przyznawać, bo ani Bayern, ani Borussia nie zasłużyli.
Tak, gadacie panowie sobie, jeszcze bardziej mnie znowu przybił ten temat. Wróciły te emocje pomeczowe, że aż się nic nie chce. Aczkolwiek poprawię tutaj może delikatnie, gdzie damy obie stracone bramki Borussii paradoksalnie nie były winą obrony, tylko Emre Can'a. Więc
no tak,
pomocnika.
Oczywiście.
Który w ogóle krycia zapomniał, nie wiedział co
no, ale
robi.
Ale to pomocnik defensywny nazwijmy. No,
Emre Can chyba też często grał w tym trzyosobowym, ale, w bloku defensywnym też nieraz tak. grał.
Ale mi się wydaje, że ten pierwszy gol, no stały fragment gry, no to dla mnie jest błąd jakby całego zespołu w tym formacji defensywnej. No i ten drugi gol, no to nie pamiętam już jaki piłkarz Mainz, to miał mnóstwo miejsca, aby dośrodkować i za to oczywiście za pierwszą fazę akcji był odpowiedzialny Can, ale potem no też zabrakło jakiejś asekuracji ze strony obrońców i jednak napastnik Mainz też miał dużo miejsca. No, bardzo zawiodła Borussia Dortmund, a Bayern, no właśnie mecz w Kolonii też był niesamowicie ciekawy, no bo Bayern tak naprawdę prowadził 1-0 do przerwy, ale jednak w drugiej połowie, o tym się tak trochę nie mówi, Bayern wyglądał bardzo, bardzo słabo i naprawdę Köln przejęło kontrolę nad tym spotkaniem i strzelili bramkę na 1-1. Kompletnie się pogubił Thomas Tuchel, zdjął Komana, który był najlepszym piłkarzem Bayernu na boisku, naprawdę tak jak patrzyłem, bo bardziej jednak się skupiałem na wydarzeniach w Dortmundzie, ale też trochę widziałem, no wszystkie groźne akcje to był Koman, jakoś dziwnie się go Tuchel pozbył, potem w drugiej połowie najlepsza była zmiana, wprowadził Thomas Tuchel Goreckę, potem po 15 minutach go ściągnął, jakieś absurdalne decyzje kadrowe Thomasa Tuchela. No i w 90 minucie, kiedy się już wydawało, że Borussia się bardzo przyfarci, że przegrywając i tak zdobędą te Mistrzostwo Niemiec, no to Jamal Musiala, no nieprawdopodobna akcja indywidualna, obrót, strzał genialny, no i ten wunderkind niemieckiego futbolu daje mistrzostwo Bayernowi, więc to była też ogromna dramaturgia w Kolonii, a wiadomo, że też kibice Kolonii z kibicami Borussii są bardzo zaprzyjaźnieni, było wiele kibiców w tych żółtych koszulkach, powiewały też flagi Borussii i to też było takie mocne przybicie dla fanów Köln, ale zaprzepaścili te szanse również dla Dortmundu, ale tam też ten ładunek emocjonalny był absolutnie gigantyczny w tym starciu.
Do Thomasa Tuchela i jego właśnie decyzji taktycznych pasowałaby właśnie taka piosenka Paranoia w wykonaniu Dali, bo to rzeczywiście, jak mówisz, zdjęcie Komana, które najlepiej, zdjęcie z boiska Komana, który wyglądał najlepiej, ta zmiana z Goreską, ale też pamiętajmy, że Borussia, Bayern był blisko prowadzenia na 2-0, bo Leroy Sané strzelił gola na 2-0 pod koniec pierwszej połowy, ale tam tylko już nie pamiętam, czy to było zagranie ręką w wcześniejszej fazie akcji, czy spalony.
Jeszcze Müller miał słupek, tak, to też warto o tym powiedzieć.
Spalony, tak też mi się właśnie wydaje, że Bayern mógł już prowadzić 2-0, ale no cudem, no Jamal Musiala to jest absolutny gołd.
A nie jednak cofam, zagranie ręką.
Zagranie ręką, czyli tak jak pierwotnie myślałem. Jamal Musiala uratował, można powiedzieć, ten sezon Bayernowi, choć w jakimś stopniu. A co, teraz już powiedziałeś to zagranie ręką i mi wyleciała myśl z głowy.
Przepraszam bardzo.
Ale nie, już teraz wiem. Jak tak słuchałem właśnie komentatorów i ten, to tam bardziej kibice Köln, nie skumałem od dlaczego, może ty mi Oskar wyjaśnisz jako ekspert od Bundesligi, że oni byli zmotywowani bardziej, żeby skończyć ten sezon nad Borussią Mönchengladbach.
No to jest największy rywal Kolonii, derbowy, bo te miasta są położone gdzieś 10 km obok siebie, to jest jak Gdynia i Gdańsk mniej więcej i tam transportem publicznym możesz kwadrans przejechać jedno miasto drugiego, to jest największy pojedynek Leverkusen kontra Kolonia i tak samo Mönchengladbach też jest mocno też w to zaangażowane, ale już pomijam, to te trzy zespoły to są takie wielcy rywale i każdy ma tam swoje zgody, tak samo jak to, tylko mniej patologicznie to działa niż w Polsce, tak tylko dodam, no ale właśnie pełno kibiców Borussii było w Kolonii, w barwach normalnie Dortmundu, mieli też szaliki zgodowe Kelni Dortmundu i paradoksalnie zgadzam się z ekspertami, że gol Kolonii zdemotywował zawodników w Dortmundzie Borussii właśnie do strzelenia trzeciej bramki, bo Borussia była w gazie I przewidywali tak eksperci, głównie właśnie tych, co słuchałem via Play, że Borussia wygrałaby ten mecz 3-2, że wcisnęłaby te dwa gole na ten trybie, który załączyła w drugiej połowie, a gdy usłyszeli, że w Kolonii jest korzystny wynik, tak jakby pomyśleli, że mistrzostwo zaraz nam, do nas, na nas należy.
To było 1-2, było jak Kolonia strzelała, było 1-2 w Dortmundzie i to... Tak. Mówienie, że strzeliliby trzecią bramkę, jak było 1-2, to takie...
Ale z drugiej strony...
Średnia wymówka, moim
zdaniem. Ale z drugiej strony się trochę zgodzę z Oskarem, że w pewnym momencie to już był taki po prostu tryb nastawiony na zniszczenie tego Mainz i trochę faktycznie Borussia zastopowała, ale nie wiem, czy to był po prostu powód braku sił, czy właśnie ta kalkulacja. Ale też trzeba przyznać, że jak Köln strzeliło bramkę na 1-1 w meczu z Bayernem, to mało co zapowiadało, że Bayern odwróci
tak,
ten wynik.
Bo jak mówiłeś, Bayern bardzo słabo grał w tej
tak,
drugiej
Bayern
połowie.
Naprawdę grał bardzo słabo. Bayern, gdy już strzelił bramkę na 1-0 i kiedy już nie wykorzystali tych sytuacji na podwyższenie wyniku, oni zaczęli grać bardzo bezpiecznie i trochę przypominali Borussię Dortmund. W sensie bali się cokolwiek zrobić na tym boisku. No i ta bramka na 2-1 w 90 czy w 89 minucie musiali, była trochę niespodziewana. To była naprawdę zaskakująca indywidualna akcja. Wcześniej co prawda Sané miał fantastyczną okazję sam na sam i to były takie dwie jedyne dobre sytuacje, jakie sobie Bayern w drugiej połowie stworzył, bo Bayern w drugiej połowie generalnie był bardzo, bardzo słaby.
Ale tak. To było ten Magic Touch Musiali.
No ja bym powiedział właśnie, że generalnie to Musiala odebrał Borussii mistrzostwo, nie Bayern. Jeden
tak, zdecydowanie.
Tak.
Dobrze, to pogadaliśmy o tej bolesnej walce o mistrza, ale jeszcze chcę was zapytać się, bo Schalke spada. Co o tym sądzicie? Wrócili do Bundesligi, taka dobra wiosna, powrót. No i nawet była chwila nadzieja, bo było już 2-2 w tym Lipsku. Pełno kibiców Schalke w ogóle było na tym meczu. No i bolesny dla nich spadek. Można powiedzieć, najwięksi rywale Borussii, ale taki sam ból odczuwają.
Co zadecydowało, no to mi się wydaje, że Schalke to jest wielka marka, ale jednak nie byli gotowi na tę Bundesligę. Po prostu zabrakło im piłkarskiej jakości. Też trzeba pamiętać, cofnąć się rok do tyłu, że Gazprom wyszedł z tego klubu i tak dalej. Po prostu nie było takich finansów. Schalke musiało funkcjonować na zdecydowanie biedniejszych warunkach niż lata wcześniej. No i po prostu nie mieli na tyle dobrej kadry, aby się utrzymać. Co prawda wiosną naprawdę zrobili dużo, aby się utrzymać i niewiele im brakowało, ale no jesienią wszystko zaprzepaścili, więc...
No, trener Thomas Reis dużo zrobił w ogóle i podobno ma tak, zostać tam w Schalke.
Zdecydowanie zasłużył na walkę o awans do Bundesligi w przyszłym sezonie, no ale zobaczymy, bo w drugiej Bundeslidze będzie wiele fantastycznych marek i ta druga Bundesliga naprawdę kształtuje się już od kilku lat jako niesamowicie wyrównane rozgrywki.
Okej, okay, ale Schalke, jak Marcin Kamiński strzelił gola na 2-1 i później tam Schalke wyrównało po naprawdę jakimś...
Kuriozalnym.
Nie wiem, co zrobił Willy Orban w tej sytuacji, ale...
Wyglądało jak ustawka
trochę. Bo to wyglądało trochę, jakby to było ustawione, ale nie będziemy...
No nie, raczej
takich,
nie było, ale tak wyglądało.
Ale tak wyglądało, po prostu...
Jak piłkarski poker.
Kuriozalny błąd, ale wracając, no to, co nieraz podkreślałem na audycjach, sezon ligowy to nie jest bieg na 100 metrów, tylko maraton i no nie możesz... liczyć, że przyspieszysz w końcówce maratonu z ostatniej pozycji i jakimś cudem znajdziesz się na tej bezpiecznej pozycji na samym końcu. No Schalke jednak jesienią było bardzo, bardzo słabe, bardzo mało punktowało. Dopiero ta zmiana trenera przyniosła taki jakiś efekt ożywienia w tej drużynie, ale też tylko na koniec w kwestii Schalke bym wspomniał, że jak donosi Tomasz Wodarczyk z meczyków, Marcin Kamiński ma zostać w Gelsenkirchen i przedłużyć kontrakt, na co się nie zanosiło parę tygodni temu.
I ostatni wątek w Bundeslidze nam został taki, moim zdaniem, ciekawy.
A może drugiej Bundesligi wątek?
No właśnie chciałem o tym temat porozmawiać.
A, okej, okay, dobra.
Powiem, Kasper, do ciebie, że w sumie Schalke moim zdaniem się zaangażuje na pewno od razu w walkę o awans w przyszłym sezonie, bo tak grające właśnie Schalke z tym trenerem, Tomasem Reisem, na pewno będzie jeden z faworytów od razu do walki o awans, ale...
Pytanie, ilu zawodników zostanie?
No, wydaje mi się, że część na pewno odejdzie, bo to jest spadek, ale tak jak powiedziałeś, choćby Marcin Kamiński, dla nas jako Polaków będzie na pewno to istotne, że dostanie pewno więcej szans w drugiej Bundeslidze, ale chcę szybko przejść, bo na 16 miejscu, czyli dającym grę o utrzymanie, skończył Stuttgart, który dobrą końcówkę sezonu zaliczył i zagra właśnie z kim, Damian, bo ty chciałeś o drugiej Bundeslidze. Opowiedz może sytuację.
Zagrał z HSV Hamburg, ale to była absolutnie
Kosmos. No,
kosmos w drugiej Bundeslidze, to co się wydarzyło. Otóż HSV walczyło z drużyną Heidenheim o awans bezpośredni do Bundesligi, no i HSV wygrało swoje ligowe spotkanie. W tym samym czasie Heidenheim do 93 minuty przegrywało w swój mecz ligowy z Jeną Regensburg, no i kibice poszli po prostu celebrować na murawę awans, no bo się nic nie zapowiadało, że nagle Heidenheim strzeli dwie bramki, a tutaj w 93 minucie Heidenheim wyrównuje, a w 10 minucie doliczonego czasu gry, w setnej minucie Heidenheim wygrywa spotkanie z Jeną Regensburg, no i z wielkiej euforii, z wielkiej radości ogromna rozpacz na murawie. To było jedna z najbardziej szokujących rzeczy, jakie ja widziałem w futbolu. Coś absolutnie niesamowitego.
Tak samo kontrast emocji. Wiesz? 21 lat temu bodajże. Kiedy...
Czytałem kilka tekstów, które pokazywały różne takie historie i tam właśnie
była kopia tej sytuacji. Kiedy
2001
Schalke, tak, wtedy kiedy Tomasz Hajto grał w tym Schalke, myśleli, że wygrali mistrzostwo, wszyscy się cieszyli, a tam Bayern strzelił w Hamburgu wówczas gola z rzutu wolnego pośredniego w ostatniej też akcji meczu dającego im mistrzostwo. A podobno ta cała afera wyszła przez to, że speaker Sandhausen, gdzie się odbył mecz HSV, pogratulował ją awansu i kibice myśleli, że to już jest awans, że tak dalej. To speaker wprowadził podobno w błąd kibiców, tak słyszałem.
Tak, tak.
Więc kuriozalna sytuacja i szykuje nam się baraż bardzo ciekawy. Ale Stuttgart kontra HSV i moim zdaniem to są zespoły bardzo zbliżone poziomowo do siebie. Jest mi bardzo ciężko wskazać, kto jest faworytem. Osobiście bym chciał, żeby HSV właśnie no, awansowało, bo współczuję tym kibicom, co oni musieli przeżyć w ogóle wówczas na tej murawie.
Ja tylko powiem tak, że w barażach Bundesligi może wydarzyć się wszystko i nie odważy się wskazać faworyta, a taką swoją myśl, którą chciałbym powiedzieć na temat właśnie tej multiligi, że multiliga to jest najlepsza rzecz, naprawdę, multiliga to jest najlepsza rzecz, jaka może być moim zdaniem w futbolu, bo wiele możemy znaleźć sytuacji, gdzie pojedyncze bramki w końcowych fragmentach spotkania decydują o mistrzostwie, no na przykład Manchester City, Queen's Park Rangers i Kun Agüero, albo pamiętam sezon Ekstraklasy, gdzie na przykład Lechia Gdańsk była o jedną bramkę od Mistrzostwa Polski, setka nieodżałowana setka, stuprocentowa sytuacja, Marco Paixão, więc naprawdę, szczerze, multiligę mógłbym oglądać codziennie.
No to jest wspaniała rzecz, najlepsza rzecz, jaką piłka wymyśliła. Ale teraz skończymy sobie wątek Bundesligi. Jeszcze został nam jeden bardzo ważny. Przejdziemy na Wyspy Brytyjskie, tam też się wiele działo. I zrobimy sobie przerwę muzyczną. Za chwilkę wracamy do naszych słuchaczy.
Bueno.
No panowie, Bundesliga wspaniała jest, ja to wiem regularnie, bo oglądam, może was się przekonacie się w końcu do tej ligi, żeby też ją śledzić coś więcej poza tymi kluczowymi kolejkami, no ale trzeba przejść do chyba najlepszej ligi świata, czyli Premier League, tam też się już wszystkie rozstrzygnięcia pojawiły, tak powiem. Może pogadajmy o spadkowiczach najpierw, bo to chyba najciekawsze jest ta walka o utrzymanie, czyli Everton, Leicester, Leeds walczyły o utrzymanie i piękna bramka Doucouré, jeśli dobrze pamiętam, dla Evertonu dała The Toffees utrzymanie, a właśnie do Southamptonu dołącza Leeds i Leicester. No to naprawdę to jest spadkowicze. Przed sezonem wydaje mi się, żebyście nie przewidzieli tego.
Zanim się wypowiem na temat Premier League, no to dwa newsy. Pierwszy jest taki, że Puszcza Niepołomice prowadzi ze Skrą Częstochowa, więc jest ten scenariusz takiego totalnego, nazwijmy to, Saigonu w czołówce pierwszej ligi. A drugi news, no to tak na szybko chcemy pochwalić reprezentację Polski do lat 17, która zakwalifikowała się do półfinału Mistrzostw Europy. Jutro o 16:30 zmierzy się z Niemcami. Polecam obejrzeć, jeżeli ktoś będzie miał taką możliwość, bo to jest niesamowicie atrakcyjny futbol, nie taki polski defensywny, do którego nas przyzwyczaiła kadra Czesława Michniewicza, ale bardzo...
Jakby to powiedzieć, antypolski futbol.
Tak jest, ale bardzo fajnie się ogląda ten zespół. A co do Premier League, no to ja pamiętam, Oskar, że tydzień temu mówiłem, że nie wykluczam takiej możliwości, że Leicester się utrzyma. I Leicester naprawdę dużo zrobiłaby się utrzymać w tej ostatniej kolejce, bo wygrali swój mecz, tylko już nie pamiętam.
Z West Hamem United.
Zagrali bardzo dobry mecz, no ale na ich nieszczęście Everton również sobie poradził ze swoim rywalem, pokonali Bournemouth, więc duża niespodzianka tak przed sezonem. Nikt nie stawiał, że Leicester spadnie z Premier League. Oczywiście też nikt nie zakładał, że oni gdzieś awansują do Ligi Mistrzów, bo takie 3-4 ostatnie sezony były takie, że oni byli naprawdę w czołówce, ten skład się pogorszył. No taki najważniejszy chyba element, powód, dlaczego Leicester spadło, no to jest się pozbycie latem Kaspera Schmeichela. I no ten bramkarz przez wiele, wiele lat stanowił ogromną podporę defensywy i był absolutnie kluczowym zawodnikiem tego zespołu. No i ta bramka według mnie zadecydowała. Iversen sobie nie poradził. Nie bronił jakoś bardzo źle, ale nie dawał tyle, ile Schmeichel. Też ten zespół się trochę osłabił. Nie można było tak liczyć na Jamie'ego Vardy'ego, jak w kilka ostatnich sezonów. Sam Maddison nie da rady tego zespołu utrzymać. Harvey Barnes zdecydowanie gorszy sezon niż te poprzednie. No i duża niespodzianka, no bo jednak Leicester... No, nie mówię, że to... Nie chcę jakby wracać do tej historii, gdzie oni zdobyli Mistrzostwo Anglii w 2015 roku, ale no duża firma, która naprawdę fajnie się zadomowiła w Premier League, i to jest duża niespodzianka. No i zobaczymy, jakie będą ich czekać losy w Championship. Trudne wyzwanie, no bo wiadomo, że ten Championship jest niesamowicie wymagające, 46 kolejek, bardzo trudna liga. Everton znowu cudem się trochę utrzymuje, no bo w poprzednim sezonie też mieli ogromne kłopoty, też gdzieś do końca walczyli o utrzymanie.
Na kolejkę przed końcem.
Tak jest, teraz w ostatniej kolejce sobie zapewnili awans, no ale to jest taki ogromny sygnał ostrzegawczy dla tego klubu, że idą w złym kierunku i się wreszcie doigrają tego spadku.
Ja tylko na wstępie swojej wypowiedzi zaznaczę, Oskar, że mówimy o drugiej najlepszej lidze świata, bo no wiemy, która jest najlepsza.
Pierwsza liga
jest najlepsza.
Nie.
Tak.
Ekstraklasa spadła na trzecie miejsce.
Tak, teraz jest trzecia, ale też sam źle zapowiadałeś Ekstraklasę, więc to już jest temat na osobny
mamy
fragment.
Inne zdanie, nie będę mówił o pierwszej lidze.
Eksperci mogą się różnić, no, co można więcej powiedzieć. A w kwestii Premier League to powiem tak, że spadek Leicester City jest absolutnie zasłużony, bo nie możesz liczyć na to, że sprzedasz Kaspera Schmeichela i zamienisz go na danego Warda albo Iversena właśnie i oni ci zrobią wynik podobny na poziomie Kaspera Schmeichela. Jak słucham różnych ekspertów od Premier League, to bardzo często słyszałem opinię, że Leicester ma najgorszą obsadę bramkarską w lidze. Pamiętajmy, że pod koniec zeszłego roku było wiele informacji o tym, że pierwszym bramkarzem Leicester w nowym roku ma być Bartłomiej Drągowski, tylko że jak na złość Bartłomiej Drągowski tuż przed mundialem złapał kontuzję i transfer się wysypał wówczas i A myślę, że z Drągowskim w ramce to mogłoby naprawdę fajnie wyglądać mimo wszystko. Z tej specji jakby przeszedł do Leicester, to mógłby być naprawdę dobry ruch i to mogłoby pomóc. Ale też to, co Damian podkreślał. Zjazd formy Jamie'ego Wardiego, zjazd formy Harvey'a Barnesa. Sam James Maddison choćby naprawdę, nie wiem, się potroił.
Tak, robił bardzo dużo.
Tak, robił bardzo dużo. No nie, to po prostu nie zadziałało. A pamiętajmy, że James Maddison mógł odejść z zeszłego lata. Nawet ponoć bardzo chciał dołączyć do Newcastle United. Bardzo możliwe jest to, że ten temat tego transferu powróci latem, bo Leicester i tak chciał sprzedać Maddisona niezależnie od wyniku. A jeszcze Yoli Tielemans tam, nie zapominajmy, że jest. Więc naprawdę Leicester spada z całkiem jakościową kadrą na niektórych pozycjach. Timothy Kasztanek, można tak powiedzieć. Ale jeszcze kwestia Evertonu. To jest naprawdę to, co Damian powiedział, poważny sygnał, że musimy coś zrobić, musimy coś zmienić, bo to jest... Ja powiem tak, jeżeli kibice Evertonu zachowują się tak, że drugi sezon z rzędu wbiegają na murawę i robią taką fetę, jakby świętowali mistrzostwo, to coś jest, naprawdę coś idzie nie tak po drodze, bo Everton, no, masz pierwszego bramkarza reprezentacji Anglii w swojej bramce. I też kilku naprawdę dobrych zawodników.
Jordan Pickford, który fantastycznie się spisał w tym meczu z Bournemouth. Jedna jego parada była absolutnie kluczowa w tym zwycięstwie Evertonu.
Więc masz naprawdę kilku jakościowych zawodników. No co prawda pozbywasz się Richarlisona, ale masz mimo wszystko tych dobrych, jakościowych zawodników. Masz Tarkowskiego, który no, był dobrym obrońcą w Berlin. Masz też kilku naprawdę innych, Demari Gray, Abdoulaye Doucouré, Gueye tam wrócił. Więc to są naprawdę, to nie jest zespół, który powinien do ostatniej kolejki drżeć o utrzymanie w Premier League.
No i przede wszystkim Antonego Gordona stracił Everton na rzecz Newcastle.
Tak, ale Antony Gordon chyba sam też wymusił ten transfer.
Tak, to prawda. Ale chciałbym jeszcze do Leicester wrócić, do pozycji bramkarza, bo narzekaliście na tą pozycję bardzo słusznie. Ja się bym o Wardzie wypowiedział z kolei, że to jest jakaś historia ciekawa, jak ktoś gra w menedżera tego Premier League. No, Fantasy Premier League konkretnie. Dobrze, przypomniałeś, dziękuję. To Ward jest ciekawym bramkarzem, żeby go wystawić jako rezerwowego, gdyż ten bramkarz faktycznie zawsze grał w Premier League, dopóki kontuzji nie grał, a było o wiele tańsze niż rezerwowi bramkarze, którzy nie grają normalnie, więc to pokazuje, jak słaba ta pozycja w Leicester, że Ward był po prostu wyceniany przez ekspertów gorzej niż niegrający w ogóle bramkarze innych klubów, ale mimo wszystko był to pierwszy bramkarz, więc skoro ktoś taki broni bramki Leicester, no to no nie wróżyłbym mu sukcesów.
No to co powiedzieliśmy, ta bramka coś absolutnie kluczowego, no i co do końcówki sezonu, to dwa najważniejsze mecze dla Leicester to były niewygrane pojedynki z Evertonem i z Leeds. To były mecze bezpośrednie, gdzie Leicester musiało wygrać, tego nie zrobili, no i konsekwencja jest taka, że z tej ligi dość jednak niespodziewanie spadają, no bo to co Kacper powiedziałeś, jakoś w tym zespole naprawdę wciąż jest i według mnie piłkarze Leicester będą bardzo rozchwytywani na rynku transferowym. Wyczułem, że jakieś Chelsea kogoś wezmie za 50 milionów, że jakiś Arsenal kogoś wezmie, czy United. No według mnie będzie mocno plądrowana drużyna Leicester tego lata.
Tak, ten James Maddison, jak Kacper wspomniał, jeżeli pójdzie do Newcastle, to w ogóle ciekawie, ze Spadkowicza do Ligi Mistrzów taka droga. Dobrze, ale może porozmawiamy trochę o drużynach, które coś więcej osiągnęły w tym sezonie. Chciałbym się zapytać was o Aston Villę, bo to chyba jest taki, poza Brighton, najlepsze zaskoczenie pozytywne tego sezonu po przyjściu trenera Emery'ego. Aston Villa gra piękną piłkę i wczoraj bezpośrednie zwycięstwo nad Brighton u siebie. No i
co
będą grać
Brighton B, w lidze konferencji.
Brighton, rezerwowym Brighton, ale trzeba przyznać, że ta Aston Villa w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, to jest duża zasługa Unai Emery'ego, który przychodzi w trakcie sezonu i z drużyny, która chyba tam była, oscylowała gdzieś w granicach spadku albo 14, 15 pozycji jakoś tak, robi drużynę, która kończy sezon na siódmym miejscu. No zmienia trochę pewne warianty taktyczne, pewne formacje. No Jan Bednarek musiał odejść z Aston Villa, bo nie miał miejsca. No ale jak w Southampton nawet się nie popisywał, to co się dziwić. Ale no naprawdę, Ollie Watkins, tam też jest kilku ciekawych zawodników, tak jak Brighton. To są dla mnie dwa takie najbardziej pozytywne zaskoczenia tego sezonu.
No i z Newcastle też.
Tak, tak, ale bardziej w sensie, porównując też myślę może budżety klubów, bo jednak no w sensie wiadomo, Newcastle po 20 latach wraca do Ligi Mistrzów i to jest bardzo ciekawa historia, ale tam też wiemy, kto jest ich właścicielem i kto tam te pieniądze wszystkie wykłada. Ale no Aston Villa, tak, to masz... Ollie Watkins, Jacob Ramsey, tacy zawodnicy.
Emiliano Martinez,
o którym się mówiło w trakcie sezonu, że może odejść, bo Emery go nie chce, tak?
Więc złota rękawica.
Więc naprawdę kilku tych zawodników, to wymieniłem tylko takich trzech najważniejszych moim zdaniem w ostatnich tygodniach, ale też masz Douglasa Luiza wybranego przez kibiców graczem sezonu w Aston Villa, tak. Więc naprawdę ci zawodnicy są dobrzy i fajni, i spoko, i bardzo dobrze grający.
Spoko grający,
tak. A jeszcze tylko słówko o Brighton, że no, Roberto De Zerbi to jest dla mnie też kolejne świetne.
Sezonu, De Zerbi czy Emery?
Szczerze, dałbym im nagrodę obu, bo obaj zrobili fantastyczną robotę, obaj przejęli zespół, można powiedzieć, trochę niełatwej sytuacji.
A nie Guardiola trenerem sezonu?
Jak sobie triplet, to tak, ale w samej Premier League to...
Może zdobyć triplet, to... dwa mecze są najważniejsze przed nim.
No, tak, ale wiesz co, porównując też... Ja bym patrzył...
Skład.
Tak, porównując skład, porównując zasoby i patrząc na to, jak te zespoły wyglądały w ostatnich latach, więc...
Oczywiście, ja bardzo doceniam to, co zrobił De Zerbi i też Graham Potter, który również miał bardzo dobry start, to też nie wolno tego zapominać. No i to, co zrobił Unai Emery, który no, nie miał tak łatwych warunków, no bo jednak ta drużyna, gdy trenował Steven Gerrard, była dość rozsypana, więc... No to fajna podnikają. Historia, jestem ciekaw kolejnego sezonu w wykonaniu tych dwóch drużyn, bo... No, myślę, że Chelsea będzie lepsze trochę w tym sezonie i ta konkurencja będzie również bardzo, bardzo wymagająca.
Z Mauricio Pochettino na pokładzie, to też trzeba zaznaczyć, dzisiaj 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia.
Tak jest. Bardzo ciekawe opinie, panowie. Ja też jestem ciekawy, jak spiszą się takie ekipy jak Newcastle w Lidze Mistrzów, jak Brighton w Lidze Europy, czy w innych ligach Lons w Lidze Mistrzów, czy Union Berlin. Będzie bardzo ciekawe w przyszłym sezonie, ale mam na was na koniec
taka
tej audycji...
Retro Liga Mistrzów, taka tak fajne, duże odświeżenie w porównaniu do ostatnich lat.
Bardzo ciekawie będzie. Ale tak na koniec tej audycji jeszcze kluczowe pytanie. Bo to, że wejdzie Burnley, że wejdzie Sheffield United, no bardzo fajnie, ale wchodzi Luton Town po barażach i to jest ekipa z takim klasycznym angielskim, wiktoriańskim stadionem. Co prawda mówi się, że będą grać w Milton Keynes raczej niż tam, ale jest jeszcze na to szansa. No i co są dzisiaj? Chyba jest taka w końcu ekipa, co byśmy się w ogóle nie spodziewali, tak. Która od Vanarama National League idzie w górę cały czas.
No to jest absolutnie szalenie pozytywna historia. Już trochę o Luton, czy spolszając Luton, mówiliśmy tydzień temu dużo o tym klubie, że to jest no, coś niezwykłego. Ten ich stadion, który jest położony, to naprawdę niemalże wklejony w blokowiska, w takie typowe angielskie osiedle. Luton, które nie jest najlepszym miejscem do życia w Wielkiej Brytanii, generalnie zwane jest trochę może pogardliwie małym Islamabadem, bo tam jest bardzo duża mniejszość pakistańska, ale również mniejszość polska, bardzo dużo Polaków tam mieszka, jak zresztą wszędzie w Wielkiej Brytanii. No i polecam sobie zobaczyć zdjęcia tego stadionu, bo to jest retro obiekt. No i jestem ciekaw, jaki będzie w ogóle obrazek, jak tam będzie strzelał Erling Haaland. No oczywiście licząc na to, że jednak uda im się zmodernizować ten obiekt, no bo wszyscy na to liczymy. Nie chcemy jednak. Chcemy właśnie oglądać tę drużynę grającą na swoim obiekcie w Luton.
To ja powiem bardzo szybką opinię, że myślę, że gdyby jeszcze rok temu zapytać ludzi w sądzie, z czym kojarzą Luton, powiedzieliby pewnie, że tylko z lotniskiem, a może za rok powiedzą, że też z drużyną grającą w Premier League i to jest bardzo ciekawa historia.
No zapewne tak by było, to jest tylko lotnisko, ale ja się przychylam do waszego zdania, jestem ciekawy, jak ta ekipa zagra, oby się utrzymali, bo takie historie są najlepsze.
A tam
ale...
jest tylko szybko, ktoś, kto grał kiedyś w Premier League?
Nie ma szybko, grali kiedyś, ale przed erą Premier League, tak ci mogę powiedzieć, w erze Premier League nie, ale kończymy dziś audycję. Dziękuję wam panowie, Kasper Czuba, Damian Nitka.
Dziękujemy serdecznie.
Do usłyszenia za tydzień, również dziękuję, na razie.
Krótka piłka.